chciałbym zaprosić nas teraz do wspólnego rozważania Słowa Bożego. Śledzimy pierwszą podróż apostoła Pawła, podróż misyjną po Azji Mniejszej i myślę, że z każdego etapu tej podróży możemy czegoś nauczyć się o Bogu, czegoś możemy nauczyć się o tym, co On chce zrobić w naszym życiu, co On robi, w jaki sposób działa oraz możemy skonfrontować swoje życie, swoje dotychczasowe doświadczenia z tym, co mówi o Nim i o życiu, które chce, abyśmy prowadzili, skonfrontować swoje własne życie. Drodzy, pierwsza podróż apostoła Pawła, Ikonium, Listra, Derbe, trzy miasta. Trochę przyspieszymy. Do tej pory byliśmy w Antiochii Pizydyjskiej, a teraz chcemy się udać dalej. Dojdziemy właściwie do końca, ale jeszcze nie wrócimy, dlatego że tam naprawdę wydarzyło się wiele rzeczy. I pod tytułem dzisiejszego kazania są słowa: tylko Jezus zaspokoi twoją potrzebę bezpieczeństwa. Nie tylko, że może, ale tylko Jezus może zaspokoić, tylko Jezus zaspokoi twoją potrzebę bezpieczeństwa. Tak jak tu siedzimy, mamy bardzo różne przeżycia. Na przestrzeni lat, takie fajne, dobre, które niejednokrotnie są uwiecznione pamiątkowym zdjęciem w szczególnym miejscu na ścianie w mieszkaniu albo na jakiejś komodzie, albo na którejś z półek, ale są również te złe, a dla nich nie robimy zdjęć. A gdybyśmy nawet zrobili, chowamy je głęboko, gdzieś najdalej jak można. Prawda jest taka, że te zdjęcia są zrobione, przechowujemy je w pamięci i niejednokrotnie one właśnie determinują całe nasze życie, sprawiają, że w obliczu przeciwności cofamy się i zawracamy i uciekamy. I dzisiaj chciałbym właśnie mówić o strachu, o tym, jak strach może niszczyć człowieka i o tym, że apostoł Paweł mógł w pewnym momencie stać się zupełnie innym człowiekiem, niż go znamy, gdyby poddał się strachowi. Bo rzeczywiście przeżył olbrzymią traumę i o tym dzisiaj będziemy mówili, która z całą pewnością usprawiedliwiałaby zamknięcie się go na wszystkich ludzi, odcięcie się od innych osób i trzymanie się od nich z daleka. Apostoł Paweł zmierzył się z tym problemem po Bożemu i dał nam przykład po to, abyśmy my również, jeżeli mamy takie doświadczenia, myślę, że każdy z nas ma w swojej przeszłości takie trudne doświadczenia, mogli to przynieść Bogu. Dzisiaj studiujemy Księgę Dziejów Apostolskich, 14 rozdział, wersety od 1 do 21. Wszystko zaczęło się w roku 45 po Chrystusie. Powiemy 44 czy 46, nie ma to większej różnicy. Mniej więcej w tym czasie, kiedy w zborze w Antiochii, Antiochii syryjskiej, nie pizydyjskiej, a więc tej, z której cała wyprawa wyruszyła, starsi tego zboru, pięciu braci, czytamy, sprawowało liturgię, ale nie liturgię w takim sensie, w jakim, tam jest takie greckie słowo, liturgia, nie w takim sensie, jakie widzimy to często dzisiaj, związane z jakimś porządkiem nabożeństwa, ale zaraz tam Łukasz wyjaśnia, co to była za liturgia, post i modlitwa. A więc to była ich służba, oni pościli i modlili się i w pewnym momencie uderzył w nich tekst z Księgi proroka Izajasza. Wierzę, że to jest właśnie ten tekst, ponieważ on później pojawia się w kazaniach apostoła Pawła, kiedy przemierza Azję Mniejszą i odnosi się do niego. Spójrzmy, w Księdze Izajasza w 49 rozdziale, w wersecie 6 czytamy takie proroctwo. To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. To proroctwo przykuło uwagę tych pięciu starszych zboru w Antiochii, a w szczególności Barnaby i Saula. I wiecie, kiedy Słowo Boże zdobędzie nasze serce, my nie potrafimy o nim zapomnieć. Taki werset, taki rozdział, on później sprawia, że my o tym myślimy, gdzieś chodzimy z tym, modlimy się, ono pracuje w nas. I to właśnie jest ten proroczy charakter Słowa Bożego i jego praca, gdzie jakaś księga napisana kilkaset lat wcześniej zaczyna być żywa w naszym życiu, w tym konkretnym roku, w tym konkretnym dniu, w tej konkretnej sytuacji. I właśnie to nam pokazuje, jak Bóg działał na przestrzeni lat i działa również dzisiaj. Zanim coś uczyni, On mówi. On stara się zainspirować ludzi, którzy przejęliby się tą sprawą. On nawołuje, On powołuje, On o tym mówi. I są ludzie, którzy podchwycą te słowa. których serca są otwarte, bo modlą się: Panie, weź mnie i użyj tak, jak chcesz. Panie, chciałbym, aby moje życie to było coś więcej niż odzienie i pokarm. Czyż nie jest ono czymś więcej? I później właśnie, kiedy Bóg przemawia przez swoje słowo, to słowo staje się siłą, która wypycha tych ludzi właśnie do takiego działania i się okazuje, że kiedy to jest Boże słowo, kiedy to jest Boże powołanie, to później w trakcie wykonywania tego powołania jest również Boże zaopatrzenie. I Bóg tak działał zawsze. To jest powtarzalny schemat Bożego działania. Zobaczmy pierwszy przykład, kiedy w Księdze Rodzaju, rozdział 1, wersety 6 i 7, kiedy Bóg tworzy ten otaczający nas wszechświat, czytamy: rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód, niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód, nad sklepieniem, i tak się stało. I mamy tutaj takie trzy techniczne zwroty. Rzekł Bóg, potem uczynił Bóg i oddzielił, i tak się stało. A więc Bóg mówi, potem Bóg czyni i doprowadza to do końca. Inny przykład, kiedy uczniowie całą noc łowią ryby, a nic nie złowili. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, wersety od 4 do 6. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, chodzi tu o Jezusa: wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Pomijając taki aspekt teologiczny, a praktyczny, biorąc tego fragmentu, Jezus powiedział, oni okazali posłuszeństwo, uczynili tak i Bóg wykonał to, co chciał. A więc ten wielki połów ryb. I w końcu trzeci przypadek to ten nasz, właśnie z Antiochii, tak? Czytamy w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, pierwsze trzy wersety: w Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba, Symeon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą, i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. I później, zobaczcie, jest właśnie ten cytat z Księgi Izajasza, mówi: to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. A więc oni się modlą, poszczą, natrafiają na ten fragment, on przykuwa ich uwagę, a w szczególności Barnaby i Saula, i zbór podejmuje decyzję: to jest Boży głos, abyśmy zanieśli Ewangelię do pogan. I taka jest geneza pierwszej właśnie misji, którą właśnie teraz śledzimy. Spójrzmy do Słowa Bożego, Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, wersety 25-28. To jest koniec tej historii i chciałbym tak może trochę od końca, abyśmy zobaczyli, jak jest, co się dzieje, kiedy Bóg mówi, ludzie odpowiadają, poddają się temu prowadzeniu. Co się dzieje pomimo olbrzymich przeciwności, o których dzisiaj powiemy? A gdy opowiedzieli słowo w Perge, stąpili do Atalii, stamtąd zaś odpłynęli do Antiochii, gdzie zostali poruczeni łasce Bożej ku temu dziełu, które wykonali. A gdy tam przybyli, zgromadzili zbór, opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi, jak poganom drzwi wiary otworzył, i pozostali niemały czas z uczniami. To jest koniec wyprawy, która mogła w pewnym momencie zakończyć się tragicznie śmiercią apostoła Pawła. Ale wszystko dobrze się skończyło. Bóg ich posłał, oni odpowiedzieli na to wezwanie, okazali posłuszeństwo. Później, kiedy napotkali te wszystkie przeciwności, o których dzisiaj będziemy mówili, Bóg dawał im siłę, by się z nimi zmierzyć. A potem coś niesamowitego. Będąc już w Derbe i mając przed sobą taką bramę do Tarsu, a niespełna 200 kilometrów, mogli wrócić bezpieczną drogą. Paweł robi rzecz niezwykłą. Odwraca się i mówi: wracamy tą samą drogą przez te wszystkie miasta, w których nastawano nasze życie. Piękna sprawa. Człowiek, który zmierzył się z traumą związaną z próbą odebrania mu życia, z kamionowaniem, o którym dzisiaj powiemy właśnie, i nie poddał się jej, nie ukrył się, ale pozwolił, aby Bóg zaspokoił potrzebę jego bezpieczeństwa. i dzięki temu mógł dokładnie tą samą drogą wrócić do domu. Po co? Aby powiedzieć zborowi, wysłaliście nas, położyliście na nas ręce, poruczyliście łasce Bożej, wracamy i nie ma wstydu. A więc piękna historia, autentyczna. Prawda, że warto jest szukać Bożej woli? Prawda, że warto jest słuchać, co Bóg ma nam do powiedzenia? Myślę, że warto, zanim zaangażujemy jakieś siły, potencjał, środki, czas, którego i tak mamy naprawdę niewiele, warto jest mieć to przekonanie, Boże, Ty mnie posyłasz, będę to robił, ponieważ wiem, że Ty jesteś ze mną. I potem właśnie, kiedy w drodze powrotnej, zanim siądą na statek, są w Galacji i ustanawiają tam starszych, zobaczcie, co oni mówią. Chciałbym, żebyśmy tym zamknęli wprowadzenie, a przeszli już do zasadniczej części. Musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. A więc, jeżeli chcemy pełnić Bożą wolę, chcielibyśmy być narzędziami w Jego ręku, to jedną podstawową rzecz musimy założyć i przyjąć. Będzie wiele ucisków, różnych, sytuacyjnych, ze strony ludzi, sytuacji różnego rodzaju. Słowo Boże nas uświadamia, bądź gotowy stawić czoła uciskowi, przeciwnościom. Nie zapominaj o tym, ja Cię przeprowadzę, mówi Pan. Ja Cię przeprowadzę, mówi Pan. Dobrze. A więc mamy pierwszą wyprawę misyjną apostoła Pawła. Antiochia Syryjska, widzicie po prawej stronie jest Antiochia Syryjska. Nie mam tu lasera, bym zaświecił, ale myślę, że widzimy. Natomiast jesteśmy w Antiochii Pizydyjskiej, Ikonium potem jest, Derbe, Listra jeszcze po drodze. Taki jest porządek podróży. A więc mają jeszcze przed sobą długą podróż. Opuścili Antiochię, 130 kilometrów, 3-4 dni drogi przeszli do Ikonium, potem jeszcze 40 kilometrów do Listry, potem 30 kilometrów do Derbe, a potem z powrotem wszystkie te kilometry. Każde z miast, które do tej pory odwiedzili, różniło się od siebie historią, statusem, sposobem zarządzania. Nie było to bez znaczenia dla prowadzonej misji, ani dla bezpieczeństwa apostołów. Myślę, że apostoł Paweł doskonale wiedział, gdzie powinien czuć się bezpieczny, a gdzie może spotkać go jakieś niebezpieczeństwo. Weźmy na przykład Antiochię Pizydyjską. Prawie było pewne, że ludzie tam raczej mu nic nie zrobią. Czemu? Ponieważ była to kolonia rzymska, zarządzana przez Senat, żeby cokolwiek zrobić człowiekowi, trzeba było postawić go przed sądem, udowodnić jego winę, a Paweł oprócz obywatelstwa żydowskiego miał jakie obywatelstwo? Rzymskie. I on dobrze wiedział, że jest pod kuratelą, czy pod ochroną tego całego systemu sądowniczego Rzymu. Tym bardziej, że w tej miejscowości władzę stanowili byli legioniści celtyckiego legionu Alauda. I więc trzymali mocną ręką porządki w tym mieście i raczej tam nie dochodziło do żadnych zamieszek, a jeżeli nawet były, to szybko je po prostu dławiono. Co prawda po pewnym czasie zostali wypędzeni z miasta i jego okręgu, ale w ostatecznym rozrachunku nic im się nie stało. Po prostu dopilnowano, żeby opuścili województwo Antiochii Pizydyjskie, tak to powiedzmy, gminę, po prostu i wypchnięto ich na inne tereny. Było też tam silne środowisko żydowskie, skupione wokół synagogi, które z powodzeniem prowadziło działalność misyjną wśród lokalnej ludności. I wiele osób ze środowiska pogańskiego było otwartych już na Boga. Czemu? Ponieważ bogobojni Żydzi z Antiochii Pizydyjskiej, którzy nie znali Jezusa jako Mesjasza, głosili im proroków, głosili im pisma, głosili im Torę i ci ludzie byli dotknięci prawdą o jednym Bogu. Wiele osób było zainteresowanych wiarą Żydów, chociaż niewielu się zdecydowało na konwersję na judaizm. I właśnie kolejnym punktem na mapie było Ikonium, a to już było zupełnie inne miasto. Kiedy wyruszyli do Ikonium, zmienił się też krajobraz, bo do tej pory cokolwiek miało tam urosnąć, wymagało specjalnych systemów nawadniania i bez tego nic nie miało szansy wzrosnąć. Ale kiedy zbliżyli się do Ikonium, ich oczom ukazał się krajobraz galilejski, łany zbóż. I to jeszcze po prostu bielące się łany zbóż. Jakoś myślę, że kiedy stajemy przed takimi polami, to trudno się opędzić od takich myśli i wierzę, że apostoł Paweł również gdzieś mu to przemknęło. Żniwo wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał, dosłownie wypchnął, kiedyś powiedział Henryk Skrzypkowski, wypchnął robotników na żniwo swoje. Czemu? Bo kiedy masz trudne doświadczenia ze sobą, to czasami już nie chcesz iść na żniwa. I wtedy Bóg czasami cię wypycha. Czy po to, żeby złożyć na twoje barki jeszcze większe jarzmo? Nie, dzisiaj będziemy mówili o tym po to, aby zaspokoić twoją potrzebę bezpieczeństwa, abyś w tej trudnej sytuacji spotkał się z Nim i w modlitwie oddał Mu swój strach i poprosił: Jezu, proszę Cię, uzupełnij, zaspokój ten cały deficyt bezpieczeństwa, zabierz ode mnie wszelki strach. Więc weszli do Ikonium. Ikonium było miastem, którego historia według mieszkańców sięgała czasów aż przed potopem. A więc starożytne, stare, naprawdę stare miasto z długą tradycją. Panowały tu demokratyczne rządy mieszkańców. A więc to ludzie mówili, co jest dobre, a co złe, nie było senatu. No i tutaj łatwo było pobudzić te masy, gdyby ktoś chciał wyrządzić krzywdę apostołowi Pawłowi. Ludzie chętnie słuchali przybyszów, którzy mieli coś ciekawego do powiedzenia, trochę jak na Areopagu. Tu również była diaspora i synagoga żydowska i dlatego ludzie już zetknęli się z przesłaniem o jedynym prawdziwym Bogu, Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Podobnie jak to było w Antiochii, Paweł z Barnabą zaczęli więc zwiastowanie odkąd? Od synagogi. I od razu widzimy, że tak naprawdę oni to poselstwo przede wszystkim kierują do Żydów, bo zawsze kierowali do Żydów, ponieważ Bóg kładł Pawłowi, aby jego bracia mogli poznać prawdę Ewangelii, prawdę o Jezusie, ale w drugiej mierze kierowali do pobożnych, czyli do tych, którzy zbliżyli się do środowiska żydowskiego, ale nie dokonali konwersji, byli otwarci na Słowo Boże. I czytamy, że wielkie mnóstwo Żydów i Greków uwierzyło w wyniku ich zwiastowania. I to jest coś, co zaskoczyło i Barnabę, i apostoła Pawła. Wielkie mnóstwo to jest określenie, które świadczy o mnogości, ale też i o tym, że jest to jakieś zaskoczenie. Wow, ilu ludzi odpowiedziało na Ewangelię. W Ikonium weszli również do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, iż uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków, lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podjudzili i rozjątrzyli pogan przeciwko braciom. Przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie w ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce, a ludność miasta była podzielona. Jedni byli za Żydami, drudzy zaś za apostołami. Kiedy jednak wszczął się rozruch wśród pogan i Żydów wraz z ich przełożonymi, chciano ich znieważyć i kamionować. Dowiedziawszy się o tym, uszli do miast likaońskich, Listry i Derbe i okolicy i tam zwiastowali dobrą nowinę. A więc plon zaskoczył misjonarzy, a ponieważ przekroczył najśmielsze oczekiwania, zostali na długo. I bibliści mówią, nawet rok byli w tym mieście, a ta niechęć i nienawiść do nich narastała. W końcu czytamy, że wszystko wybuchło, wszczęły się rozruchy wśród pogan i Żydów i ich przełożonych. Oni ruszyli do domu, w którym mieszkał Paweł i Barnaba i chciano ich, co? Znieważyć, zauważcie, i kamionować. Czytamy również, że oprawcy podjudzili i rozjątrzyli pogan przeciw braciom. I to jest taki obraz, kiedy ktoś bierze kija, wiecie, i wpycha w gniazdo os. Po prostu podjudzić i rozjątrzyć oznacza po prostu doprowadzić do wrzenia opinię publiczną, nastawiając ją po prostu przeciwko tym dwóm ludziom. I tylko dzięki temu, że zostali ostrzeżeni w ostatniej chwili, ratują się ucieczką z tego miasta, zastawiając wielu wierzących, wielu, olbrzymie żniwo, które tam zebrali dzięki głoszeniu Ewangelii. Udają się 40 kilometrów na południowy wschód do Listry, no i wchodzą na tereny zupełnie barbarzyńskie. W tym mieście nie ma synagogi, w tym mieście nikt świadomie nie głosi poganom prawdy o żywym Bogu. Jest to pogańskie środowisko, chociaż są Żydzi, ale oni są mocno zasymilowani z tamtejszymi mieszkańcami. Wiemy na przykład z Dziejów Apostolskich 16 rozdziału, że tam mieszkał Tymoteusz z mamą i z babcią i dobrze wynika z opisu, że mama wyszła za Greka, co absolutnie nie było praktyką właściwą dla pobożnych Żydów. I tylko pokazuje, jakie były relacje akurat w tym mieście, tak? Tymoteusz był w połowie, no po matce to był Żydem, tak, ale ojca miał Greka i wiemy dobrze, że nie był obrzezany pomimo swojego dorosłego wieku. I tylko pokazuje jakość, powiedzmy, standardów żydowskich w tym mieście. I Paweł głosi w tym mieście, w publicznym miejscu, a jednym z jego słuchaczy jest człowiek chromy od urodzenia, który nigdy nie chodził. Był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg. Był on chromy od urodzenia, nigdy nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, odezwał się donośnym głosem: stań prosto na nogach swoich. I zerwał się i chodził. A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas. Nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą, a kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiary. Całe zamieszanie spowodowane cudownym uzdrowieniem chromego wzięło się bezpośrednio z tego, że ci ludzie wierzyli w pewien mit. A jaki to był mit? Otóż, że dawno temu do tej ziemi przybył w postaci ludzkiej Zeus i Hermes. Zeus i jego syn Hermes. I chodząc po tej ziemi, oni chcieli, szukali w pewnym momencie noclegu, bo noc zapadła, no ale niestety nikt nie chciał ich ugościć, no nikt nie wiedział, że to są bogowie w ludzkim ciele. I tak poniewierający się po okolicy bogowie w końcu trafiają do domu Filemona i Baucis, staruszków, którzy ich przygarnęli, nędzna chałupka, położyli ich u siebie, mówią: dobrze, przenocujcie. Następnego dnia bogowie jakby w gniewie za to, co się stało, zatapiają całą okolicę, ale dwójkę staruszków nagradzają tym, że mogą składać ofiary im do końca życia, a dożywszy później starości, zostają zamienieni w dąb i w lipę, które są świadectwem dla mieszkańców na pamiątkę, że kiedyś zapomnieli przyjąć właściwie Zeusa i Hermesa. I teraz, gdy to się stało, lud nagle stwierdza: Barnaba to Zeus, ten dostojny, starszy człowiek, a młodszy, charyzmatyczny Paweł to Hermes. I natychmiast chcą złożyć w ofierze woły, aby uczcić tym razem bogów, którzy przybyli do nich w ludzkiej postaci. I co robi wtedy apostoł Paweł? Głosi im Ewangelię. Chciałbym, żebyśmy to zobaczyli. Ludzie, co robicie? My jesteśmy tylko ludźmi takimi, jak i wy. Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy. I ma na myśli te wierzenia, które inspirują teraz tych ludzi, do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, morze, wszystko, co w nich jest. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. A to mówiąc, z trudem powstrzymali lud od złożenia im ofiary. Tymczasem nadeszli z Antiochii i z Ikonium Żydzi, namówiwszy tłum, ukamionowali Pawła, wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Kiedy go jednak uczniowie obstąpili, wstał i wyszedł i wszedł do miasta, nazajutrz zaś odszedł z Barnabą do Derby. A więc przybyli z Antiochii i z Ikonium niewierzący Żydzi. Przekierowali gorliwość tłumu od nawrócenia do rozczarowania i nienawiści. I tłum na ulicach, zobaczcie, co się stało. Nagle, to jest reakcja łańcuchowa, pochwycił kamienie i jeden za drugim uderzał w apostoła Pawła. Śmierć przez kamienowanie jest straszna. Lecące kamienie nie tylko uszkadzają tkankę, tak, ale łamią niejednokrotnie kości, rozcinają ciało. Apostoł Paweł pod natłokiem tych kamieni osuwa się na ziemię i nie daje żadnych oznak życia. Oprawcy są przekonani, że umarł, ale właśnie dociera do ich, właśnie dociera im do głowy, co zrobili. Przecież są w mieście prawa. To powinno było być osądzone. Przecież to jest Listra, a tutaj jest w przeciwieństwie do Ikonium znowu panuje Cesarstwo Rzymskie. Więc w strachu wyciągają ciało apostoła Pawła za mury, żeby zatrzeć ślady i wracają do miasta, aby uniknąć odpowiedzialności. I czytamy, że bracia, a więc osoby wierzące, które nawróciły się w wyniku zwiastowania apostołów, być może w tym gronie był już młody Tymoteusz, jego mama, jego babcia, obstąpili leżącego Pawła. Co robili? A myślę, że się modlili. Bo ja to, że po prostu stali, narzekali. Ale myślę, że się modlili. I oto dzieje się coś niesamowitego, nieprawdopodobnego. Paweł, to jest nieprawdopodobne, wstaje i to jest nieprawdopodobne, wraca z powrotem do miasta. I wiecie co? Jestem prawie pewny, że na swojej drodze spotkał byłych oprawców. I oni nie byli w stanie zrozumieć, czemu ten człowiek wraca do tego miasta. Jego głowa, ciało są poranione, pełne bolesnych sińców, krwiaków, ma liczne obrażenia, cierpi, ledwo stoi na nogach i wchodzi do tego miasta, tylko by przenocować, przeżywa noc, a potem, słuchajcie, udaje się do Derby, 30 kilometrów. Wyobrażacie sobie w takim stanie, przy takim klimacie? To jest droga przez mękę. Oni prawdopodobnie, bibliści mówią, idą tam, żeby się schronić, ponieważ w Derbe stacjonuje garnizon wojskowy, to jest twierdza, strażnica wojskowa. Tam raczej im nic nie grozi, więc idą do Derbe. I zobaczcie coś niesamowitego. Co apostoł Paweł tam robi? I w tym stanie, nawet tam, mówi o tym, że Bóg jest dobry. Już raz to robił w takim stanie, w Antiochii Pizydyjskiej. Pamiętacie? Po malarii, z jakąś potworną chorobą oczu, która wystawała go na pogardę ludzi. A teraz w takim stanie, ledwo żyjący, gdy dociera do Derby, zwiastuje im Ewangelię. I nawraca się znowu wiele osób, między innymi Gajus, który jest potem jego wiernym towarzyszem w podróży. Ale słuchajcie, patrzy przez okno w Derbę i tam jest taka przełęcz. Droga do wolności. Mógł wrócić do rodzinnego domu, do Tarsu, było już niedaleko. 200 kilometrów. Opatrzono by jego rany. Rodzina by go otoczyła. I wiecie co? Coś tam się wydarza niesamowitego, że ten człowiek rusza w drogę powrotną. Nie do domu. Nie tam, gdzie jest bezpiecznie, ale Bóg daje mu siły i odwagę, by wrócić trasą, po której za jego plecami, jemu na plecach, siedzieli jego prześladowcy i oprawcy, podjudzając coraz bardziej ludzi, napełniając ich nienawiścią. I zobaczcie, zwiastowali dobrą nowinę także temu miastu, pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając duszę uczniów, utwierdzając, zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Więc teraz chciałbym zadać Ci bardzo ważne pytanie. Chciałbym, żebyś przypomniał sobie najbardziej traumatyczne przeżycie ze swojego życia, którego doświadczyłeś. Nie chciałbyś do niego wracać. To jest jednak coś, co odżywa w tobie. I może już odkryłeś, że rzutuje na twoje życie. Kiedyś byłeś otwartą osobą, taką komunikatywną, taką radosną, bezpośrednią, ale dzisiaj trzymasz się z dala od ludzi. Albo nawet jesteś wrogi w stosunku do ludzi, którzy się do ciebie zbliżają. Trzymasz ich na dystans. Ponieważ właśnie w twoim życiu miało miejsce jakieś traumatyczne przeżycie, gdy zostałeś skrzywdzony przez innych, przez kogoś innego. I to jest tak silne wspomnienie, że nie jesteś w stanie postępować inaczej niż separując się od innych, tworząc bezpieczny dystans. Chcę ci powiedzieć, wierzę, że Jezus Chrystus chce uzdrowić to potężne zranienie. Odpowiedzieć na strach twojego serca. Zabrać strach. Włożyć pokój. I uczynić cię wolnym człowiekiem. Otwartym na innych. Człowiekiem, który nie ucieka w obliczu przeciwności, ale człowiekiem, który jest w stanie stawić im czoła. Tak jak to zrobił apostoł Paweł. Wierzę, że tylko Jezus jest w stanie to uczynić. Wierzę, że tylko On jest w stanie wyciągnąć, wybrać z naszego serca ten szlam tego strachu. Potem nienawiści, która to przykryła, bólu i oczyścić nasze serce i włożyć to swój szalom w nasze serce. Wierzę, że apostoł Paweł gdzieś tam po tych wydarzeniach w Listrze, jeszcze w Derbe, on musiał walczyć ze strachem. To nie ma tak, że Paweł był z betonu. On po prostu mało nie został zabity. Ja nie wiem, czy się nie budził w nocy, mając przed oczyma te pełne nienawiści twarze swoich oprawców, te kamienie lecące na niego. Może się budził z krzykiem w nocy. Ale Słowo Boże mówi tak. Jest to modlitwa, którą każdy z nas, kto przeżył coś strasznego, coś, co zamyka nas i sprawia, że nie jesteśmy takimi ludźmi, jakimi byliśmy kiedyś. Nie jesteśmy tak pięknie otwarci, tak rozwinięci jak kwiaty, tylko zamknięci do środka. Jest piękna modlitwa, którą możemy się modlić. Wysłuchaj, Boże, błagania mojego, zważ na modlitwę moją, z krańców ziemi wołam do Ciebie w słabości serca, wprowadź mnie na skałę wyższą ode mnie. Ty bowiem jesteś schronieniem moim, wieżą obronną przeciwko wrogowi. Chciałbym mieszkać w namiocie Twoim wiecznie, schronić się pod osłoną Twych skrzydeł. Możesz modlić się słowami psalmu. To jest modlitwa, którą kiedyś wzniósł Dawid. Żył w strachu. Nastawano na jego życie i on naprawdę się o nie bał. Nie wiedział, komu może ufać. Nieprzyjaciele i zdrajcy byli wśród przyjaciół. Jedynym, na którym mógł polegać, był Jonatan, a wszyscy inni się odwrócili. Ale chcę ci powiedzieć, że człowiek nie zaspokoi pragnienia twojego serca. Ojciec i matka nie zaspokoją tej potrzeby. Mąż i żona nie zaspokoją tej potrzeby. Stabilna praca nie zaspokoi tej potrzeby. Bufor finansowy nie zaspokoi tej potrzeby. To są substytuty prawdziwego poczucia bezpieczeństwa, które może dać jedynie Bóg, które jest w Bogu. Dlatego dzisiaj, jeżeli jest to rzecz, która ciebie dotyka i widzisz, jak zranienie zmieniło ciebie w innego człowieka i widzisz, że stałeś się więźniem samego siebie, chciałbyś wyjrzeć przez to okno i pójść do ludzi, ale się boisz, to chcę cię zachęcić, módl się słowami Psalmu 61. Przyjdź do Boga i oddaj to Jemu.